Chwała Panu Bogu. Serdecznie witam Was, bracia i siostry, w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I może na początek przekażę serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. W poniedziałek byliśmy w Gliwicach na spotkaniu z braćmi i bracia. Przekazywali dla nas wszystkich serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. To, co słyszeliśmy przed chwileczką, takie bardzo mocno zaakcentowane Boże Święte Słowo, czego Bóg oczekuje od nas. Myślę, że ma prawo, że tak określę, tak Ci odważę powiedzieć, oczekiwać, dlatego że ze swojej strony uczynił wszystko, posyłając Jezusa Chrystusa, posyłając naszego Mistrza i Zbawiciela, który oddał swoje życie na Golgocie, abyśmy dzisiaj, będąc ułaskawieni krwią Jezusa Chrystusa, mogli z otwartym sercem przyjść do tronu Bożej łaski, z otwartym sercem przyjść do Bożego miłosierdzia i u Jego stóp uzyskać pomoc, która nam jest tak bardzo, bardzo potrzebna. Dzisiaj, kiedy rozmawiałem z Gosią, która przekazywała tę informację o tym chłopczyku, który po tylu dniach tej śpiączki się obudził, odzyskał praktycznie świadomość, rozpoznaje, wymienia wszystkich znajomych, kiedy na pewno w poniedziałek słuchaliście świadectwo siostry Lucyny o Bożej interwencji, pomocy z jej okiem, to myślę, że gdybyśmy jeszcze tak więcej chcieli opowiedzieć, wrócić, to znaleźlibyśmy tak wiele, wiele dowodów, że Bóg wyciąga swoją rękę, że On jest gotowy nieść pomoc, gotowy nieść ułaskawienie, gotowy nieść pokój i radość. I myślę, że to jest tak bardzo istotne, abyśmy w tym naszym życiu chrześcijańskim potrafili zawsze z wiarą, z ufnością patrzeć na Jezusa Chrystusa. Zawsze z wiarą, z ufnością patrzeć na naszego Pana, na naszego najwyższego Króla i Kapłana, który jest tak cudowny we swoim działaniu, który jest tak cudowny w swojej łasce, w swoim pokoju i w swoim Bożym miłosierdziu. Należałoby tylko sobie postawić pytanie, czy jestem człowiekiem, który zauważam Bożą wyciągniętą dłoń. Kiedy opisuję Dzieje Apostolskie, Dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy, ja tak kiedyś już powiedziałem, wszyscy dokładnie, którzy się zbiegli na głos tego wszystkiego, co się działo w tym miejscu, gdzie byli zgromadzono to grono uczni, wszyscy widzieli dokładnie to samo. Wszyscy słyszeli dokładnie to samo. Ale jest pytanie, czy wszyscy zauważyli, że z tą grupą ludzi Bóg dokonuje swego cudownego Bożego działania. Czy wszyscy zauważyli w tym wszystkim działającą moc, siłę, obecność Jezusa Chrystusa? Okazało się, że nie. Część ludzi rzeczywiście zauważyło i oni się zwrócili do apostołów. Mężowie, bracia, co powinniśmy czynić, abyśmy byli zbawionymi? Ale zdecydowana większa część ludzi kompletnie odebrała to zupełnie inaczej, nie zauważając tej cudownej obecności właśnie w tym miejscu, w tej chwili, w tym Bożym świętym, cudownym działaniu. Tak bardzo jest potrzebne, aby kiedy podchodzimy do Bożego świętego Słowa, aby podchodzić z wiarą, z ufnością, mając świadomość, że nasz Bóg dokładnie wie, kiedy i w jaki sposób udzielić nam swojej niebiańskiej odpowiedzi. To może tyle do tego, co przed chwileczką słyszeliśmy. Ja chciałbym zwrócić naszą uwagę na takie, wydawałoby się banalne słowo, które czytając Boże Słowo, czytając Biblię, chyba niedokładnie, być może by tak, ale ja nie za bardzo jakoś tak przywiązywałem do takiego słowa, które często się w Biblii powtarza, a mianowicie wszyscy. Myślę, że czytając Boże Słowo, czytamy o tych Bożych obietnicach, o tym Bożym działaniu, o tej Bożej łasce, ale zwróciłem uwagę na słowo wszyscy. Takim pierwszym miejscem, które chciałbym przeczytać, które tak po raz praktycznie sprowokowało mi do tego, aby poszukać coś więcej na temat tego słowa, w jakim kontekście on jest użyty, to zauważymy, drodzy, że Biblia często powtarza słowo wszyscy. Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 31 werset mówi tak. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Proszę zwrócić uwagę, że to zgromadzenie, które spotkało się przed obliczem Najwyższego Boga, oni z całą serdecznością, otwartym sercem modlili się, mówili do swego Boga. Bożą odpowiedzią było to, że Jego łaska, Jego moc dotknęła wszystkich, którzy znajdowali się na tym miejscu. Pan Bóg nie rozgraniczył swego miłosierdzia, nie rozgraniczył swojej łaski, nie rozgraniczył swego pokoju, ale wszystkich obecnych napełnił mocą świętego Bożego Ducha. Kiedy otworzymy sobie drugi list męża Bożego apostoła Piotra, to zauważymy, że Bóg, używając cierpliwość do ludzi, do tym, których jest przekazywane Słowo Boże, Ewangelia, używa cierpliwości, używa, daje takiego czasu, aby właśnie, i może przeczytajmy drugi list męża Bożego apostoła Piotra, 3:9. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Proszę zwrócić uwagę, że w tak wielkiej decyzji Bożej, którą Bóg podejmuje i podejmie z tą obietnicą powtórnego przyjścia, aby zabrać swój Kościół, On nie zwleka ze swoim przyjściem, ale używa cierpliwości, kieruje swoją łaskę, oczekuje, aby wszyscy, którzy spotkali się z Jezusem, którzy swego czasu opowiedzieli się po stronie Jezusa Chrystusa, którzy zawierzyli swoje życie Jezusowi, aby oni wszyscy przyszli do opamiętania, aby oni wszyscy byli gotowi i przygotowani na przyjście naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Myślę, że to znowu nam daje taką pewną wskazówkę. Panu Bogu zależy na tym, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Czy mi zależy na tym i czy w moich modlitwach modlę się za wszystkimi, czy wybiórczo? Czy wołam i błogosławię wszystkich, czy wybiórczo? Bóg daje wyraźną wskazówkę, że On nawet swoje przyjście nie odwleka, ale tak jakby wydłuża, opóźnia tylko dlatego, aby wszyscy mogli spotkać się i przyjść do pamiętania. Czy rzeczywiście w moim życiu, kiedy uginam kolana, jest to głębokie pragnienie, głęboka treść modlitwy, aby mogłać wołać za wszystkich, za każdego brata, za każdą siostrę, aby błogosławić wszystkie dzieci, błogosławić wszystką młodzież, aby za wszystkimi dzień i w noc, że tak określę, wzdychać do Bożego tronu, aby Bóg przeniknął i napełnił swoją łaską. Bóg używa swojej cierpliwości. Bóg używa i daje taką możliwość, aby każdy, że tak powiem, dołączył i był przygotowany na Jego przyjście. Ja myślę, że to jest też pewna wskazówka dla nas. Jak często brakuje nam cierpliwości. Jak często gdzieś emocje biorą górę nad nami. Później czasami żałujemy tego. Ale myślę, że to Słowo Boże nam pokazuje, skoro Bóg używa do mnie, odważy się powiedzieć i do was cierpliwości i opóźnia być może przeze mnie albo przez kogokolwiek z was swoje przyjście, dając szansę, aby każdy człowiek mógł przyjść do pamiętania, to drodzy, ja myślę, że to nam daje pewną wskazówkę. I jeszcze raz powtórzę, czy modlę się za wszystkimi w zborze, czy błogosławię wszystkich, czy jestem gotowy wołać za wszystkich, czy jestem gotowy trwać w poście za wszystkich, czy potrafię z cierpliwością podchodzić, aby Boża łaska, Boża moc była napełniała i przenikała nasze serca. Kiedy otworzymy sobie pierwszy list męża Bożego apostoła Piotra i 3:8. Jest to takie Boże z kolei oczekiwanie, które Bóg kieruje do każdego. On nie kieruje tylko do braci pracujących, On nie kieruje tylko do tych, którzy śpiewają, ale kieruje to oczekiwanie do wszystkich. I 3:8 mówi tak. A w końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłośni, miłosierni, pokorni.
Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgę za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Bądźcie wszyscy. Znowu apostoł Piotr, dotykając jednomyślności, współczucia, braterstwa, miłosierdzia, pokory i błogosławieństwa, kieruje do wszystkich. I coś ciekawego, że podsumowanie tej głębokiej myśli w słowach nauczenia apostoła zamykają się tak, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Okazuje się, że moje błogosławieństwo, twoje siostro, twoje bracie błogosławieństwo jest uzależnione od mojej czy twojej jednomyślności, od mojego czy twojego współczucia, od mojego czy twojego braterstwa, miłosierdzia i pokory. I tym, czy potrafimy stanąć na wysokości zadania, aby nie oddawać złem za zło. I kończy się ta myśl, którą apostoł Paweł podsumowuje, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Ten sam apostoł Piotr w 5 rozdziale i w 5 wersecie znowu mówi coś bardzo ciekawego. Podobnie młodsi bądźcie olegli starszym, wszyscy zaś przeobleccie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Apostoł Piotr znowu dotyka bardzo ciekawej myśli. Podobnie młodsi bądźcie olegli starszym, wszyscy zaś przeobleccie się w szatę pokory względem siebie. Ja myślę, że jeżeli byśmy chcieli rozbudować to stwierdzenie, przyoblić się w szatę pokory względem siebie, to myślę, bardzo mocno wpisuje się to, co przed chwileczką brat Sławek mówił o tym, że umarliśmy dla grzechu. Umarliśmy dla własnego ja. Umarliśmy dla własnych ambicji. Umarliśmy dla mojego, ale pozwalamy, aby w to miejsce weszło to, co jest Chrystusowe. To, co jest naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Mówisz względem siebie. To jest bardzo istotne, drodzy umiłowani. Jeżeli względem siebie, to oznacza, że ja w sobie mam znaleźć, czy rzeczywiście w moim zachowaniu, postępowaniu jest wzór mego Mistrza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Czy potrafiłbym tak zareagować, jak zareagował Jezus Chrystus, kiedy powiedziano mu: nauczycielu dobry. Proszę zwrócić uwagę, jaka była reakcja Pana Jezusa. Przecież to była prawda. Tyle dobra, co uczynił Pan Jezus przez ten krótki czas swego życia na tej ziemi. Tyle błogosławieństwa, tyle szczęścia, tyle rozwiązanych problemów, tyle uzdrowień, tyle wskrzeszeń. To wszystko uczynił Jezus. Przekazując całą prawdę ojcowską, która jest potrzebna, aby człowiek żyjący na tej ziemi uzyskał zbawienia. Ale i On powiedział o sobie, abyśmy uczyli się od Niego. I wskazuje właśnie na te elementy, które zmierzają, prowadzą was do tego, co apostoł Paweł mówi, a mianowicie szatę pokory. To jest tak istotne, tak bardzo ważne i znowu coś ciekawego, że to słowo, to Boże oczekiwanie jest bez wyjątku skierowane do każdego wierzącego człowieka, do każdego jednego z nas. Apostoł Piotr mówi bardzo wyraźnie, wszyscy zaś przeobleccie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Apostoł Jakub tak by pokazuje nasz stan życia, nad którym winniśmy bardzo mocno popracować. A mianowicie czytamy list Jakuba, 3 rozdział, 1 i 2 werset. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, które i całe ciało może utrzymać na wodzy. Apostoł Jakub mówi o czymś bardzo wyraźnie. Stwierdza pewien fakt. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. Okazuje się, że z tego miejsca Pisma Świętego najwięcej tak jakby uchybień, przynajmniej to miejsce przekazuje, wskazuje na to, że popełniamy w naszym życiu poprzez nasz język. Poprzez nasze rozmowy, nasze dialogi, rzucanych czasami słów na wiatr, z rozpędu, bez zastanowienia, bez analizowania. Ja myślę, że to jest coś bardzo ważnego. Apostoł Paweł mówi, że wszyscy popełniamy uchybienia. Inaczej mówi, aby każdy z nas popracował nad swoim językiem, nad swoimi wypowiedziami, nad słowami, które rzuca, które już się nie wrócą, które one gdzieś swoje ziarenko mogą zasiać. Jeżeli jest to słowo wynikające z treści nauczania Bożego Słowa, to ono lecąc zasieje ziarenko wiary, ufności, skieruje na Jezusa Chrystusa. Ale jeżeli to słowo wypłynie ode mnie, które ma inne podłoże, to ono lecąc po kolei zasieje ziarenko niewiary, podejrzenia, zazdrości, nieufności. I moglibyśmy wiele na ten temat mówić. I stąd apostoł Jakub mówi, że ten jest mężem doskonałym, który właśnie potrafi zatrzymać to uchybienie językiem, który potrafi zapanować, który potrafi właśnie to, co powiedział brat, powtarzając Brasławę, umrzeć dla tego starego języka, którym posługiwaliśmy się w świecie. Nie chodzi mi tylko w tej chwili o wulgaryzm czy jakiekolwiek inne rzeczy, ale jednak jak ważne jest, abyśmy nad tym pamiętali. Myślę, że my wszyscy zdajemy sobie sprawę, że każdy z nas z wypowiedzianego słowa zda rachunek. Moglibyśmy czytać Boże Święte Słowo. I nie rachunek ja przed wami, wy przede mną, bo to jeszcze nie jest aż tak istotne, choć też bardzo ważne. Ale ten rachunek ja zdam przed moim Bogiem. Ten rachunek ja znam przed moim Zbawicielem. Ja mogę przed wami przekręcać na różne sposoby swoje słowa, ale przed Bogiem nie uczynię tego i ty tego nie uczynisz. Pan Bóg dokładnie zna intencje, wypowiedziane słowo, cel, zamiar i z tego zdam przed obliczem Bożym rachunek. I myślę, że to jest takie pokazane przez Jakuba takie upomnienie, abyśmy wszyscy nad tym pracowali. Albowiem wszyscy w tym temacie popełniamy uchybienia. Jeszcze takie jedna rzecz, a mianowicie cel Bożej pracy w Kościele Jezusa Chrystusa. Cel budowania, kształtowania życia członków Kościoła Jezusa Chrystusa. Między innymi i dzisiejsze nasze zgromadzenie właśnie ma taki cel, abyśmy szukając Bożej łaski, Bożego oblicza, mogli coś odzyskać. Apostoł Paweł w liście do Efezjan używa takiego stwierdzenia. Jest to 4:13. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowych. 12 werset mówi tak, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, poznania Syna Bożego, męskiej doskonałości, dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowych. Proszę zwrócić uwagę, że praca wśród świętego narodu, tu jest tak użyte, przygotować świętych, jest potrzebne, aby pracować nad tym, abyśmy wszyscy dochodzili do jedności wiary, poznania Syna Bożego i męskiej doskonałości. Jeżeli pragniemy dochodzić do tego, jeżeli pragniemy wzrastać w tej i dochodzić do tych wymiarów pełnych Chrystusowych, to drodzy, musimy zwrócić uwagę na to, że Bóg używa swojej cierpliwości dla wszystkich, daje nam szansę. Bóg kieruje, wskazuje nam, czego oczekuje od nas wszystkich w tej jednomyślności, o której przed chwileczką żeśmy rozmawiali. Bóg wskazuje nam, gdzie jest taki jakby jeden z ważniejszych problemów, takich problemów, które otacza wszystkich, którymi mamy, w którym popełniamy uchybienia i mówi, popracujcie nad tym, niech każdy z was nad sobą w tym temacie popracuje. Niech się zastanowi, niech przemyśli, niech popracuje nad tym. I dalej pokazuje, że cel budowy w Kościele jest to, aby wszyscy, bez wyjątku wszyscy, doszli do jedności wiary, poznanie Syna Bożego. To jest ciekawe, ja już nie mam czasu na to, aby rozwinąć tą myśl, ale jeszcze raz powiem, pisze apostoł Paweł do świętych i do tych świętych pokazuje, jak ciągle muszą wzrastać w poznawaniu Syna Bożego, jak ciągle muszą wzrastać w jedności, w budowaniu siebie, w dorastaniu do męskiej doskonałości pewnych wymiarów Chrystusowych. I proszę zwrócić uwagę, jaki z kolei Bóg ma błogosławieństwo dla tych wszystkich, którzy wykonują tą Bożą wolę i Boże oczekiwanie. Pierwszy list do Koryntian nam pokazuje bardzo ciekawą rzecz. A mianowicie 12 rozdział i 13 werset. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliście ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, wszyscy zostaliście napojeni jednym duchem. Proszę zwrócić uwagę, że w tym jednym wersecie mąż Boży apostoł Paweł z polecenia Ducha Świętego pisząc dwukrotnie używa słowo wszyscy. Po pierwsze, bo też w jednym duchu wszyscy zostaliście ochrzczeni w jedno ciało. Bracia i siostry, całe Słowo Boże, mówiąc o Bożej łasce, o Bożym miłosierdziu, nas wszystkich zgromadzonych i nie tylko tutaj w tym miejscu zgromadzonych, łączy w jedno ciało. Czy my chcemy, czy nie chcemy. Boży plan, Bożego działania, budowy Kościoła Jezusa Chrystusa, ono spaja w jednym organizmie, w jednym ciele, w jednej oblubienicy, która swego czasu wyjdzie, zostanie podchwycona, aby spotkać się ze swoim oblubieńcem. Następnie apostoł Paweł mówi, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Znowu kieruje na to słowo, na to źródło tego wspaniałego, tej wspaniałego napoju, że tak określę, które przenika nasze serce. Myślę, że od razu nam się przypomina Samarytanka i jej rozmowa z Jezusem. I co Jezus powiedział? Gdybyś wiedziała, z kim ty rozmawiasz, to prosiłabyś Jego, a On by dał ci wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu i nie musiałabyś tutaj przechodzić, aby czerpać. Proszę zwrócić uwagę, w jakim kierunku prowadzi nas słowo. W jakim kierunku ono buduje, kształtuje nas, prowadzi nas do tego źródła wody żywej, wytryskującej z wnętrza naszego i prowadzące nas zbawcze ramiona naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I ostatni cytat Pisma Świętego, który chciałbym przeczytać. A mianowicie trzeci rozdział listu męża Bożego apostoła Pawła do Galacjan. Apostoł Paweł mówi tak. Może przeczytam 25, 26 i 7 werset. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, albowiem wszyscy jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostali w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, że jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Te kilka wersetów Pisma Świętego niemalże w każdym wersecie, w tych przynajmniej pierwszych trzech przeczytanych, to słowo wszyscy ciągle bardzo mocno podkreśla. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę Chrystusa, bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście Chrystusa. Nie masz Żyda, ani Greka, nie masz niewolnika, ani wolnego, nie masz mężczyzny, ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. Proszę zwrócić uwagę, że Biblia, kierując nas poprzez swoje święte nauczanie, słowo, ono pokazuje nam, umiejscawia, wyraźnie wskazuje, gdzie znajduje się w tym żywym organizmie. Jeden organizm, jedna Boża wola, jedna Boża prawda. I Bóg oczekuje ode mnie i od nas, abyśmy wszyscy zanurzyli się w Bożej łasce. Ja chciałbym dotknąć jeszcze jednej myśli, a już nie będę odczytywał. Jest też takie jedno ciekawe słowo, gdzie też jest użyte wszyscy. Ale mówi o ludziach, które odchodzą od Chrystusa. I tam jest takie ciekawe słowo, bo nie wszyscy byli z nas. Myślę, że to jest tak bardzo istotne, abyśmy o tym pamiętali. Całe Boże Święte Słowo, ono prowadzi, kieruje nas do tego, abyśmy rozumieli, czego oczekuje od nas Bóg. Jeżeli chciałbym to podsumować krótkimi słowami, to drodzy, zauważymy, że w tym braku być w jedności są dwie rzeczy podstawowe. A mianowicie apostołowie, Słowo Boże, które przeczytałem, wymienia bardzo mocno pokorę, uniżenie. A drugim takim punktem jest mój język i sposób komunikowania się i rozmawiania. Te dwie rzeczy mogą stanąć mi na przeszkodzie, że nie będę mógł do tego wejść, czego mój Pan ode mnie oczekuje, aby wszyscy jedno byli w Jezusie Chrystusie, aby wszyscy do upamiętania doszli, dlatego Jezus czeka ze swoim przyjściem, stwarzając warunki do tego, aby skorzystać z Jego miłosierdzia, z Bożej łaski. Z tych miejsc, które przeczytałem, wyciągać możemy te dwa wnioski. Na przeszkodzie mojej jedności stoi brak pokory, stoi mój język, moje słowa rzucane i można by było tutaj bardzo wiele na ten temat mówić. Ja myślę i chciałbym, abyśmy bardzo mocno zastanowili się, zwrócili uwagę na to, że Bóg używa cierpliwość. Daje mi szansę, abym popracował, abyście popracowali nad pokorą, abyśmy razem popracowali nad językiem i uświadomili sobie, że nie ma innej możliwości, bo w Bożej łasce, w Bożym miłosierdziu, w Bożych obietnicach skierowanych do Kościoła Jezusa Chrystusa jest słowo wszyscy. I chwała Panu Bogu za Jego moc, za Jego miłość, za Jego miłosierdzie. Chciałbym, drodzy, abyśmy jeszcze raz tak wspólnie pomodlili się, tak serdecznie Panu Bogu podziękowali właśnie za te słowa, za tą prawdę, że tam, gdzie Bóg mówi o podchwyceniu, o zbawieniu, o swojej łasce, o obdarowaniu, o działalności Ducha Świętego, o wysłuchanych modlitwach, o zlewaniu swego pokoju i łaski, Biblia używa słowo wszyscy. Chwała Panu Bogu za to, że Bóg w tym swoim miłosierdziu, w tej swojej łasce, tej swojej wyciągniętej dłoni i tą swoją wyciągniętą dłoń kieruje do wszystkich. Amen.